To jest Kafe AZS.
Cześć, tu Bartek Wasilewski, witam Cię w kolejnym odcinku Kafe AZS, a naszym gościem jest mecenas Renata Kopczyk, doktor nauk prawnych, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej AZS. Witaj.
Dzień dobry, cześć wszystkim. Miło Was widzieć i Pana redaktora również.
I przede wszystkim słyszeć. Doping w polskim sporcie, jak duże to zjawisko?
No, możemy o tym bardzo długo dyskutować i nie wiem, czy jesteśmy w stanie określić, jak duże jest to zjawisko. Jest to na pewno zjawisko, które nie odbiega od innych krajów, z którymi czy to graniczymy, czy te, które biorą udział w rywalizacji sportowej. Więc no, zjawisko, które u nas jest, pojawia się. Ciężko też jest powiedzieć, jakim jest dużym zjawiskiem. Pamiętajmy, że taka instytucja jak Polska Agencja Antydopingowa, która jest umocowana na gruncie ustawy w Polsce, owszem, kontroluje, owszem, sprawdza, działa, natomiast ona ma też swój budżet i to nie jest tak, że może kontrolować tyle, ile chce, tylko kontroluje w ramach swojego budżetu i tego, w jaki sposób zostało to zaplanowane wcześniej. Oczywiście nasi polscy zawodnicy mogą być też kontrolowani, jeżeli są zawodnikami klasy międzynarodowej, tudzież przebywają aktualnie za granicą, mogą być też kontrolowani przez agencje innych krajów. Czy skala jest duża? No jest, tak? Jest tych przypadków dopingu trochę. Nie wiem, czy dużo, to jest kwestia pewnie porównania, ale tak jak powiedziałam, nie jest to porównanie miarodajne. To jest wszystko zależne od tego, jaki jest plan kontroli. Wiadomo, że w roku olimpijskim przede wszystkim się koncentrują agencje na kontrolowaniu tych, którzy jadą na Igrzyska Olimpijskie, tudzież mają szansę pojechać na Igrzyska Olimpijskie. W tym okresie pomiędzy igrzyskami te kontrole mogą dotyczyć wszystkich, zarówno tych, którzy są w tak zwanym czubie, ale także tych, którzy dopiero zaczynają, zaczynają startować, tudzież przechodzą z jednej klasy do drugiej, z juniora do seniora, etc., etc. I wcale nie trzeba być sportowcem, który zajmuje pierwsze, trzecie miejsce, żeby zostać skontrolowanym. Jak wiemy, różne związki podpisywały, czy to z Poladą, czy odpowiednie dokumenty i w tych zawodach pojawiają się przedstawiciele Polskiej Agencji Antydopingowej, mają prawo kontroli, zwłaszcza w tych dyscyplinach olimpijskich. My nawet mieliśmy przypadki zawodników z AZS-u, u których wykryto niestety substancje zabronione. Więc my możemy powiedzieć, że ta skala jest duża, ale czy to jest miarodajne określenie? To już pozostawiam Państwu do oceny.
No i te kryteria, które ciągle się zmieniają i tutaj chyba możemy takie dwie grupy zawodników przy okazji rozmowy o dopingu wymienić, czyli osoby, które próbują, kombinują obejść to i cały czas są jakieś nowe formy dopingu, jak i osoby, które niechcący zostają przełapane na dopingu, no bo przypadkowo na przykład się leczyły i coś, czym się leczyły, po prostu byli chorzy, miało sobie niedozwolony skład. A te kryteria ciągle i to ciągle ewoluują.
No tak, jest postępowanie antydopingowe skonstruowane, tak? Są te przepisy antydopingowe skonstruowane, że niestety to jest trochę inaczej niż w takim zwykłym chociażby postępowaniu karnym. Ja zawsze porównuję to postępowanie antydopingowe, że ta Polska Agencja Antydopingowa to jest taki prokurator, jakbyśmy to przekładali na takie życie codzienne. Ten panel dyscyplinarny, w którym ja mam przyjemność orzekać, to jest taki sąd, tak? No i uczestniczy w postaci zawodników, trenerów, fizjoterapeutów, lekarzy, bo przecież każda z tych osób może być podmiotem postępowania. To są właśnie uczestnicy takiego postępowania i tak jak mówisz, rzeczywiście są celowe. Są celowe przypadki i tego pewnie nigdy nie unikniemy. Oczywiście dążymy do ideału, ale myślę, że to jest taka trochę pieśń przyszłości i pewnie nie do końca do zrealizowania, bo zawsze ten sport, który jest tak mocno skomercjalizowany dzisiaj, będzie dawał ten impuls do działania, a ja wezmę, wygram, zarobię, tak? Te złote medale olimpijskie, te medale Mistrzostw Świata, te triumfy, bycie bohaterem powodują, że jednak gdzieś ta myśl potrafi się pojawić u zawodników. Co więcej, nie tylko i wyłącznie ten efekt pieniędzy, ten efekt nagród, ale też trochę psychologia, bo u młodych zawodników przecież mamy to takie silne parcie, tak? I cały czas pokutuje to podejście, że zajmując drugie miejsce, to jesteś pierwszym przegranym. I tutaj mamy z tym olbrzymi problem. I wracając do Twojego pytania, mamy część przypadków, gdzie ewidentnie widać, że to są celowe działania. Mamy też sporą grupę przypadków, gdzie widać, że zawodnik nie wiedział, nie był świadomy, zrobił to niechcący, co nie zmienia faktu, że niestety narosły przepisy antydopingowe. I tak jak powiedziałam, to jest zupełnie inaczej skonstruowane niż postępowanie karne, to tu zawodnik musi udowodnić swoją niewinność, czyli nie mamy zasady domniemania niewinności, jak mamy to w postępowaniu karnym. Co więcej, na zawodniku ciąży obowiązek sprawdzenia, czyli nie mogę powiedzieć, ja nie wiedziałem. Ja nie wiedziałam, że ten lek posiada w sobie taką substancję. No niestety zawodnik, to jest tak jakby jego zawód. On musi zadbać o to, nawet jeżeli on nie ma w tym zakresie wiedzy, to idąc do lekarza musi powiedzieć, jestem zawodnikiem, profesjonalnie uprawiam sport, bardzo proszę sprawdzić, czy to jest zgodne z listą substancji i metod zabronionych. Ta lista substancji i metod zabronionych zmienia się co roku. Co najmniej raz w roku jest zmieniona, ona jest publikowana zazwyczaj w styczniu. Z tymi nowymi substancjami. Tak jak powiedziałeś, to jest zmienne. Część środków dochodzi, część środków odchodzi. No, ciekawy przypadek jest chociażby z kwestią THC, tak, czyli marihuany, która jeszcze kiedyś była traktowana jako środek, który był mocno napiętnowany. Na dzień dzisiejszy jest to środek, który może być środkiem stosowanym poza zawodami, czyli w trakcie zawodów nie, ale poza zawodami jak najbardziej. Przy czym też należy do takiej specyficznej kategorii środków nadużywanych, czyli gdzieś tam istnieje możliwość nawet złagodzenia tej kary do miesiąca czy do 3 miesięcy, a przypominam, że standardowo to jest 2-4 lata. Jeżeli wykażemy, że to było poza zawodami, że to jest środek nadużywany, który może stosujemy w związku, nie wiem, z leczeniem depresji, bo przecież mamy tą marihuanę leczniczą, więc tutaj naprawdę jest ogrom tych przepisów, ogrom wyjątków, ale też olbrzymie obciążenie dla zawodników pod kątem tego, co oni muszą wiedzieć.
No dobrze, ale których przypadków jest więcej?
O, znowu
Mamy wagę. Tutaj
ciężko.
ręce mi chodzą jak na wadze takiej
To
klasycznej
jest
kiedyś,
ciężko,
no.
ciężko jest ważyć, tak? Których przypadków jest więcej, bo no, nigdy nie znamy też zawsze tych pełnych intencji. Ja nie przypominam sobie, żeby się trafiła sprawa, w której zawodnik powiedział, tak, świadomie wziąłem i specjalnie. Zazwyczaj się gdzieś broni, więc to też.
Zazwyczaj mówi, że się leczył i zazwyczaj próbuje
Tak,
kombinować, tak? A
dokładnie,
wy.
albo nie. No i to tak nie chcę oceniać, których przypadków jest więcej, bo to byłoby, myślę, że mocno krzywdzące. Natomiast ja zawsze podkreślam, i to jest chyba też ważne dla mediów, żeby nie oceniać od razu, tak? Że tak jak sam powiedziałeś, ten doping ma wiele różnych twarzy i bardzo łatwo jest wylać dziecko z kąpielą, skrzywdząc zawodnika, skrzywdząc, nie wiem, trenera, fizjoterapeutę, mówiąc tak, bo to jest dopingowicz. No, mamy świetny przypadek teraz naszej wioślarki, której się udało pojechać, tak, na igrzyskach, która udowodniła, że nie było to celowe działanie i dzięki temu jest i startuje na najważniejszej imprezie czterolecia, tak. Pomimo
Czy
tego, że środek znalazł się w jej organizmie, znalazł się prawdopodobnie, skoro to zostało już tak rozstrzygnięte w taki sposób, jak ona to opisywała. I jak widać, może tak być. To jest też przestroga dla zawodników ten przypadek akurat, gdzie nawet jeśli używamy, nie wiem, pomagamy babci, mamie, dziadkowi, case Walijewy, robimy to w rękawiczkach. Zawsze taka maść może mieć w sobie środek niedozwolony, trzeba przez to uważać, tu ewentualnie go zgłosić. Ba, mówiłeś o tym, że zawodnik może być chory. Oczywiście, że może być. I tutaj i WADA, i wszystkie organy, które się zajmują ściganiem dopingu w sporcie, wiedzą o tym i po to jest chociażby ta procedura TUE, czyli wyłącznie dla celów terapeutycznych. Jest ona szeroko opisana, każda agencja antydopingowa ma odpowiednie ciało, które rozstrzyga, czyli tą komisję TUE. Można się zwrócić do tej komisji, wskazać, że no jest to proces leczenia, nie ma innego środka, który może pomóc, czy to w bólu, czy w leczeniu danej kontuzji, czy danej choroby. I jeśli rzeczywiście tak jest, jak zawodnik opisuje, przedkłada dokumentację medyczną, to dostaje zezwolenie na stosowanie takiego środka, który nawet może być który mówię, jest na liście środków zakazanych i zabronionych nawet w trakcie zawodów. I przy czym trzeba pamiętać, że to nie jest na całe życie. To za każdym razem przed zawodami trzeba o to wystąpić.
No dobrze, a czyja to wina, jeśli już ktoś jest, jakiś zawodnik jest skazany? Tylko zawodnika, czy także jego sztabu?
Nie, to różnie bywa. Przypominam, że mamy takie dyscypliny, jak piłka nożna, jak siatkówka, gdzie mamy sztaby naprawdę bardzo dobrze rozwinięte i to oni tam pilnują. Zawodnik rzeczywiście ma pełne zaufanie do tego sztabu i nie musi pilnować. Natomiast mamy dyscypliny, w których tych pieniędzy nie ma i niestety cały ten ciężar spoczywa na zawodniku i to zawodnik musi wtedy pilnować tego, co pije, co je, skąd je, gdzie kupuje odżywkę. To jest w ogóle odrębny temat odżywek, bo w Polsce nie mówi się o tym, że odżywki nie są. Odżywki, suplementy, diety, tak, nie są lekami. To są tak naprawdę żywność, więc zupełnie jest inaczej traktowana, nie jest w taki sam sposób sprawdzana. Często bywa, że to są środki zanieczyszczone i stąd mamy tyle problemów z tym związanych. I od tego jest sztab, żeby takie odżywki sprawdzać, takie suplementy diety sprawdzać, ale z tym najwięcej też mamy problemów, właśnie tych substancji nieokreślonych, które się pojawiały. Zawodnicy nie wiedzą skąd, więc komu przypisać winę? No, znowu, najprościej zawodnikowi, ale nie zawsze tak jest. Zdarzają się przypadki, gdzie fizjoterapeuta, lekarz przekroczy, bo zapomni, bo nie sprawdzi, ile można takiego środka podać, kiedy go można podać, etc., etc. Więc to nie jest tak, że tylko i wyłącznie zawodnik. Na zawodniku się to najbardziej skupia, bo to on jest później beneficjentem takiej kary, czy to zawieszenia i pozbawienia wyników, medalu. Więc niestety na nim się najbardziej skupia, ale to nie jest tak, że tylko i wyłącznie zawodnik jest winny.
No tak, tutaj jest znany przykład sprzed już ponad 13 lat. Marit Bjergen, słynna rywalka Justyny Kowalczyk, która chorowała na astmę, która choruje zapewne na astmę. Sam jestem astmatykiem, wiem co mówię. No i mam takiego niebieskiego przyjaciela. Nie będę reklamował nazwy tego preparatu. No, korzystam wtedy, kiedy muszę, tak? No tutaj były podejrzenia, że ten właśnie preparat pomaga Marit Bjergen.
Myślę, że takich podejrzeń w sporcie będzie wiele i zawsze będą się różne teorie spiskowe pojawiały. Ja do tego podchodzę w sposób racjonalny. Jeśli rzeczywiście jest wydane TUE, ja z tym nie polemizuję, tam są specjaliści. I umówmy się, nikt z nas nie chciałby być astmatykiem i przyjmować leków na stałe, bo to wcale nie jest przyjemne i wcale nie ułatwia życia, a wręcz przeciwnie, więc jeśli mamy zawodnika, który choruje, ma to TUE, to tylko i wyłącznie uważam, że należy mu gratulować, że ma tyle samozaparcia w sobie, że chce jednak jeszcze rywalizować, poświęca się, bo przy każdej chorobie jest to utrudnione, i nawet jeśli ten lek według części społeczeństwa, czy nawet według opisu ma wspierać i pomagać, to nie zapominajmy, że taka osoba dalej jest chora i potrzebuje po prostu tego leku do życia, nie tylko i wyłącznie tego, żeby zdobywać medale. Zresztą teraz co do tych leków astmatycznych też zmieniło się dosyć mocno to podejście WADA. Część już tych środków jest w ogóle dozwolona i można je stosować, więc tutaj to też się rozwija, tak? Nauka się rozwija i tak samo zmienia się podejście właśnie do substancji i metod zabronionych, ale ja cały czas będę podkreślała, że pamiętajmy, że część metod jest zabronionych w trakcie zawodów i poza zawodami, a część metod jest zabronionych tylko i wyłącznie poza zawodami.
No i można powiedzieć, że to jest taka wieczna gra w kotka i myszka, bo to cały czas wszystko się zmienia. I to
Tak,
tak jak nauka,
dokładnie.
ewoluuje, my wszyscy ciągle się zmieniamy i tutaj to się nigdy nie zmieni. I w zasadzie to będzie wieczna rozgrywka. Kto szybciej się rozwinie, kto
Ale
szybciej.
niestety tak to wygląda. Dopóki ten sport będzie dawał, no to jest takie chleba i igrzysk, tak? Dopóki będzie przyciągał tylu widzów, dopóki będzie przyciągał tylu sponsorów, dopóki będziemy do tego podchodzili w taki sposób za wszelką cenę, no to ten biznes, nazwijmy to tak kolokwialnie, będzie się rozwijał i tak to będzie wyglądało. Ja myślę, że nigdy nie dojdziemy do takiego punktu, w którym każdy z zawodników powie: nie, nie chcę startować w czystym sporcie, bo zawsze mówię gdzieś tam. Te elementy będą się pojawiać. No, świetnymi przykładami jest chociażby właśnie Rosja czy
No właśnie, Rosja, kraj w awangardzie w zasadzie dopingu, tak?
Tak, czy kiedyś NRD, gdzie to było wręcz doprowadzone do poziomu państwowego działania i takiego odgórnego działania. To też świadczy o tym, gdzie znajduje się sport, że sport wcale nie jest tą strefą tylko i wyłącznie dla kibica, dla emocji, ale też dosyć mocno wszedł w politykę. I często przez sport właśnie próbuje dane państwo pokazać coś na arenie międzynarodowej. Nie
No
tylko
i
sport.
wiemy, z czym to się potem wiąże. Przypominamy sobie Igrzyska Olimpijskie Zimowe z 2014 roku z Sochi.
Na przykład, ale tych przykładków myślę, że jest dużo więcej. Popatrzmy, nie wiem, na słynny, już to jest historycznie, jak już się odnosimy
No pewnie.
z Balko skandal, tak, gdzie całe laboratorium było w Stanach Zjednoczonych zamieszane, tutaj Marian Jones, Louis Armstrong, czy Ben Johnson, tak, wcześniej, czy inne przypadki. To nie tylko i wyłącznie państwo, ale też laboratoria, które nad tym pracują, bo mają z tego korzyści finansowe i to myślę, że jest taka trochę naprawdę ciężka walka. Nie chcę powiedzieć, że walka z wiatrakami, bo gdzieś te sukcesy jednak WADA odnosi, gdzieś te sukcesy w tym zakresie pilnowania tych zawodników, żeby jednak starali, przynajmniej w zawodach, żeby brali udział ci, którzy chcą rywalizować fair. Idą i zmierzają ku takim czystszemu sportowi, ale no, mówię, no, pewnie nigdy nie będzie tak, że wyeliminujemy w całości ten doping ze sportu. On zawsze będzie był, i to nie tylko i wyłącznie czasy nowożytne, ale też czasy antyczne, gdzie ten doping się pojawiał, więc jak widzimy, to jest na stałe gdzieś wpisany w ten koloryt sportu.
A które dyscypliny sportu przodują? No bo chyba nie piłkarze.
No to, no, kiedyś oczywiście było takie podejście, że to przede wszystkim te dyscypliny związane z siłowe, czyli podnoszenie ciężarów, tutaj gdzieś była, teraz gdzieś to się tak rozkłada, że rzeczywiście w każdej dyscyplinie, nie ma chyba już dyscypliny wolnej od dopingu. Dalej te dyscypliny związane z podnoszeniem ciężaru, gdzieś tych przypadków jest najwięcej, czy takie właśnie wysokowydolnościowe, ale no, te przypadki się wszędzie pojawiają. Nie ma już dyscypliny, która byłaby wolna od dopingu. Skoro mamy je w łyżwiarstwie figurowym, skoro mamy w gimnastyce artystycznej, to jak widzimy, ten wachlarz jest bardzo, bardzo szeroki. Gdzieś ta pokusa się pojawia, mówię, nie tylko i wyłącznie tam, gdzie najprościej byłoby sięgnąć i wygrać.
A jak tak na koniec już tego wątku? Jak w ogóle sprawdza się ten doping? Jak się testuje zawodników? Bo to jest tak, że
Mamy.
my wszyscy laicy, ja czuję się laikiem i słyszę tylko o kontrolach, ale jak to wygląda? Jak to w praktyce wszystko przebiega?
Oczywiście jest cały ten proces, który jest opisany. Mamy te standardy, które wynikają wprost z przepisów WADOWskich i z kodeksu antydopingowego. Czy najpierw przede wszystkim musimy pamiętać, że jest wybór takiego sportowca do kontroli, dokonywany czy to przez Światową Agencję Antydopingową, czy przez Krajową Agencję Antydopingową, czy według planu, czy właśnie poza planem, jak mamy ten cały system ADAMS, kalendarz ADAMS, gdzie ci sportowcy, tak zwani topowi, tak, którzy mogą być w każdym momencie kontrolowani, muszą przedstawiać w tym kalendarzu, gdzie są codziennie i wskazywać to okienko, gdzie będą dyspozycyjni dla kontrolera. W tym standardowym przypadku powiadamia się takiego sportowca, zawodnika, że będzie poddany kontroli, on musi się zgłosić do takiej stacji kontroli antydopingowej, pobiera się od niego próbkę, zazwyczaj to jest jednak uryna, a nie krew. Oczywiście są te procedury dotyczące tego, jak ma wyglądać ta próbówka, gdzie ta próbka jest zabezpieczana. I podpisuje co? Sprawdzenie i podpisuje się protokół, podpisuje zawodnik protokół, podpisuje kontroler protokół i przekazuje się tą próbkę do sprawdzenia. Jeżeli okaże się, że w takiej próbce znajdzie się, zostanie wykryta substancja zabroniona, zawodnik jest o tym informowany, ma prawo do sprawdzenia próbki B, albo zrezygnowania i poddania się dobrowolnie karze, albo skorzystania z odwołania i walczenia właśnie przed takim panelem dyscyplinarnym. Tak, mniej więcej to wygląda. Przy czym, tak jak powiedziałam, jest jeszcze ta grupa niestandardowa, czyli gdzie zawodnik może być kontrolowany bez powiadamiania, że został właśnie wybrany, tylko ma te okienka wskazane i może się taki kontroler pojawić. To są te wszystkie przypadki, zawodnicy podali, przyszedł do mnie o 6 rano. No przyszedł o 6 rano, dlatego, że taki termin został wskazany w kalendarzu Adams, więc też musimy pamiętać, że to czasami jest takie
Że to nie
emocjonalne.
musi pachnieć wielką
Tak.
polityką i służbami specjalnymi.
Dokładnie, bo to zawodnik sam decyduje, kiedy wskazuje danego dnia to okienko, w którym jest dyspozycyjny dla kontrolera. Jak wskazał, że między 6 a 7, no to rzeczywiście pojawia się o 6. I tutaj nie ma co się wtedy obrażać, bo to sam zawodnik wybrał taki termin. Ale zdarzają się też takie przypadki, gdzie, bo pamiętajmy, że uznanym za naruszenie, za osobę, która naruszyła przepisy antydopingowe, to nie jest tylko i wyłącznie w momencie, kiedy w naszym organizmie zostanie wykryta substancja albo zostanie dowiedzione, że została użyta metoda zabroniona, ale też w momencie, kiedy nawet posiadamy, tak, środki, które są zakazane i objęte tym zakazem, tudzież umożliwiamy komuś, to też jest już w świetle przepisów antydopingowych, naruszenie przepisów antydopingowych, kiedy namawiamy kogoś, żeby nie ujawnić zagranicznych, że ktoś bierze. To z tych przypadków już coraz więcej ujętych w kodeksie, które właśnie spełniają te przesłanki tego, żeby takiego osobę ukarać.
To jest podcast Kafa AZS. Naszym gościem jest Renata Kopczyk, mecenas, doktor nauk prawnych, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej AZS. I przy tej ostatniej funkcji teraz się zatrzymajmy, bo to nowa funkcja w twoim CV. Czym będziesz się zajmowała w ramach tego stanowiska?
Rzeczywiście jest to nowa funkcja dla mnie, ale stanowisko istnieje, odkąd
W
istnieje.
AZS-ie tak jest długo.
Dokładnie. Zresztą komisje rewizyjne są przy każdym stowarzyszeniu, co wynika wprost z ustawy. Będą może sprawowały taką kontrolę nad działalnością stowarzyszenia, więc to jest taka funkcja kontrolna, w szczególności mają za zadanie komisje rewizyjne właśnie sprawdzać sprawozdania finansowe, sprawdzać, jak podmioty i jednostki działają. Natomiast moja wizja działania na Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego jest bardziej taka ukierunkowana na to, żebyśmy funkcjonowali właśnie w sposób zgodny z prawem poprzez szkolenia, poprzez tak naprawdę spotkania i przesyłanie informacji do jednostek podległych, na co mają zwracać uwagę, gdzie się zmieniły przepisy prawa, co jest ważne. Ja nie jestem zwolennikiem tego, żebyśmy jeździli na kontrolę i chcieli cokolwiek znaleźć. Raczej jestem zwolennikiem tego, żebyśmy funkcjonowali na zasadzie doprowadzenia jednostek do tego, żeby działały bez zarzutu i żeby nie obawiały się komisji rewizyjnej, żeby to nie był popłoch, bo komisja rewizyjna ma przyjechać. I taki też mamy cel na te najbliższe lata, że najpierw będziemy chcieli ze wszystkimi jednostkami współpracować, wskazać na największe zagrożenia, wskazać, gdzie jest najwięcej błędów, a kontrolować tak naprawdę szeroko i te kluczowe elementy, a nie podstawę, bo od tego są komisje rewizyjne, które są czy to przy klubach, czy w środowiskach. I chciałbym, żeby jednak ta piramidalna struktura zaczęła funkcjonować. Taki jest też cel przynajmniej tego zespołu, który my żeśmy stworzyli po wyborach.
A jakie są twoje związki z AZS-em? Jak wygląda twoja historia z tym stowarzyszeniem?
W sumie teraz mogę powiedzieć, że AZS to więcej niż połowa mojego życia. Do AZS-u trafiłam mając lat 20. Niechcący pewnie ujawniam teraz wiek. Najpierw na studiach na Uniwersytecie Wrocławskim zostałam prezesem klubu AZS Uniwersytet Wrocławski i tak to małymi krokami się rozwijało, że jestem osobą, która zawsze kochała sport, która zawsze też chciała rywalizować i funkcjonować w tym obszarze szeroko pojętego sportu. To w taki sposób też się znalazłam i w zarządzie głównym, i byłam współorganizatorem wielu imprez, organizowałam zawody, działałam w klubach, w środowisku, tak jak powiedziałam, w zarządzie głównym. Zaczęłam działać też na forum międzynarodowym, więc tak to mniej więcej w tym moim życiu wyglądało, że AZS pojawił się już na pierwszym roku moich studiów.
I trwać będzie jeszcze długo. Tego ci życzymy, oczywiście.
Dzięki bardzo. Natomiast ja tylko chciałam powiedzieć, że to może zabrzmi znowu kolokwialnie, ale AZS jest taka trochę rodzina. Jak raz w nią wejdziesz, to funkcjonuje już do końca, bo to nie jest tylko i wyłącznie funkcja. To są przyjaźnie, to są relacje, które zostają na lata i my funkcjonujemy nie tylko i wyłącznie na poziomie AZS-u, ale też funkcjonujemy na poziomie życiowym. Tak jak powiedziałam, to są też przyjaźnie i takie głębsze relacje, więc to też jest taka wartość dodana tego AZS-u i myślę, że to jest też taka specyfika właśnie tego stowarzyszenia, w którym jestem od tylu lat.
Mecenas Renata Kopczyk, doktor nauk prawnych, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej AZS, była gościem Kafa AZS. Dzięki wielkie za poświęcony nam czas.
Dzięki wielkie.
To wszystko na dziś. Bartek Wasilewski. Do usłyszenia. Cześć.
To jest Kafa AZS.